Muszę się wam do czegoś przyznać. Nie jest mi tu łatwo stać przed wami, ale to nie o mnie chodzi. Chodzi o Chrystusa. Chcę Jemu oddać chwałę też i podzielić się z wami tym, co mi kładzie na serce, co przeżywam, żeby był uwielbiony. Takie pytanie mam. Czy macie przyjaciół? Co to w ogóle znaczy przyjaciel? Myślę, że to ktoś, z kim możemy mieć takie głębokie relacje. Ktoś, kogo darzymy szacunkiem. Jesteśmy w stanie zrezygnować dla kogoś z czegoś swojego i przyjaźni raczej nie zbudujemy kilkoma chwilami, tylko raczej budujemy to na takim większym przełomie czasu. Zobaczmy, co Boże Słowo mówi na temat przyjaźni człowieka z Bogiem. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy Bóg chce takiej relacji, czy raczej nie? I może zacznijmy prawie od początku, od 33 rozdział Księgi Wyjścia, 9-23. Może taki dłuższy fragment. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku stępował i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. A cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. Wtedy cały lud powstał i oddał pokłon, każdy u wejścia do swojego namiotu. I Pan rozmawiał z Mojżeszem, twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu. I Mojżesz powiedział do Pana: oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś: znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi, proszę, twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. I Pan odpowiedział: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Pan powiedział do Mojżesza: uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz też powiedział: ukaż mi, proszę, twoją chwałę. A on odpowiedział: sprawię, że cała moja dobroć pójdzie przed twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. I dodał: nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Pan mówi dalej: oto miejsce przy mnie, staniesz na skalę, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. Tutaj to jest bardzo taki ciekawy fragment. Bardzo ciekawa rozmowa Boga z Mojżeszem. I widać, że to jest taka bardzo bliska relacja. I tutaj w 11, jak możemy przeczytać, Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarzy, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I to jest taki pierwszy werset, który wskazuje na to, że Pan Bóg jakby chce takiej relacji z nami, przyjacielskiej, bliskiej. W 17 wersecie Pan powiedział do Mojżesza, uczynię także to, o czym mówiłeś. Czyli tutaj tak możemy wywnioskować, że z rozmowy jakby między Mojżeszem a Bogiem, z modlitwy, Pan przychyla się do prośby Mojżesza i jest tutaj pewna taka po prostu relacja między nimi. I Mojżesz tutaj pragnie poznać bliżej Boga, doświadczyć Jego obecności, zobaczyć Jego chwałę, ale tutaj dalej czytamy, że nie wszystko może widzieć, ale Pan Bóg też chce objawiać się człowiekowi i na tyle, ile może się objawić, na tyle się objawia dla tego, który pragnie i który szuka Jego oblicza. I tutaj właśnie bardzo ciekawe jest, w 21 wersecie Pan mówi dalej, oto miejsce przy mnie, staniesz na skale. I a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. I tutaj taka niesamowita troska jest Pana Boga o człowieka, że żeby nie zginął, żeby był zachowany, a żeby też można było poznać Boga bliżej. I Bóg po prostu kładzie nas w takich rozpadlinach skalnych i jeszcze przykrywa nas swoją ręką, żeby nic się nam nie stało. Jest to niesamowite, jak Bóg nas kocha i chce tego, abyśmy Jego szukali i odkrywali to, jakim jest. A On nas zachowuje od wszelkiego zła. Tutaj jest napisane, że nie będzie mógł, jakby Mojżesz nie może zobaczyć twarzy Boga. A w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale możemy przeczytać, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą Boga. No i jak to jest z tym naszym sercem? Czy jest czyste, czy jest nieczyste? Oczywiście przez krew Pana Jezusa jest czyste i może być czyste. I tylko przez Jego świętą, niewinną krew przelaną na krzyżu. I to jest jedyna droga do tego, abyśmy mogli Boga oglądać i doświadczać Jego obecności. I też tak się zastanawiałem, jaka niesamowita jest jakby możliwość i siła modlitwy. Tutaj jakbyśmy wrócili do 32 rozdziału. 11 werset. Mojżesz modlił się do Pana, swego Boga i powiedział, dlaczego, Panie, rozpalasz Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką. Tutaj to jest historia, kiedy Izraelici ulali sobie cielca ze złota i oddawali mu bałwochwalczy pokłon i Pan Bóg chciał zniszczyć cały lud. Ale Mojżesz tutaj wstawia się w modlitwie za tym narodem wybranym i tutaj dalej czytamy, że przez wzgląd na to, że Pan Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem i Mojżesz wskazuje na to przymierze, to Pan Bóg odstępuje od swego gniewu i zachowuje ten lud. I też to jest to też mi bardzo mocno pokazuje, że żeby się modlić, żeby szukać Bożej woli też, bo On słyszy nasze modlitwy i odpowiada. Też następnym takim przykładem, który bardzo lubię, jeśli chodzi o modlitwę, to jest Daniel. To księgę Daniela może otworzymy. 2 rozdział, 17 werset. Potem Daniel poszedł do swego domu i odpowiedział sprawę swoim towarzyszom, Hananiaszowi, Miszaalowi i Azariaszowi, aby prosili Boga nieba o miłosierdzie względem tej tajemnicy, żeby nie zginęli Daniel i jego towarzysze, a zresztą mędrców Babilonu. Wtedy Danielowi została objawiona ta tajemnica w nocnym widzeniu. I to jest ta historia, kiedy nikt nie mógł królowi Nebukadnezarowi opowiedzieć jego snu i wszyscy mieli zginąć, ci tam Chaldejczycy i ci mędrcy. Ale tutaj widzimy, że Daniel wie, gdzie się zwrócić. Zwraca się do żywego Boga, który wie wszystko i który może zachować właśnie. I też prosi swoich przyjaciół, żeby i oni prosili Boga, żeby objawił te tajemnice, żeby mogli być zachowani. I właśnie ten przykład Daniela jest bardzo ciekawy, bo on zawsze zwraca się do właściwego źródła, do tego dobrego źródła, do Boga w każdej sprawie. I tutaj nawet potem jak opowiada temu królowi ten sen, w 27 rozdziale mówi: Daniel odpowiedział królowi: tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnicę i on oznajmia królowi Nabukadnezarowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. I tutaj widzimy, że wyraźnie Daniel wskazuje na Boga, na to źródło, że to on objawia wszystkie tajemnice. Dalej też mamy przykład, kiedy trzej przyjaciele Daniela są wrzuceni do pieca rozpalanego. I też to miało związek z tym, że oni jakby znali Bożą wolę i mieli taką bojaźń przed Bogiem, że jakby nie pokłonili się przed tym posągiem, który tam ten król właśnie postawił i kazał wszystkim oddawać pokłon. I oni mówią takie bardzo ciekawe rzeczy. 3:17. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu, czy nie wyrwie? Niech Ci będzie wiadome, królu, że nie będziemy chwalić Twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. I tutaj właśnie bardzo wyraźnie wskazują, że nie oddają pokłonu, ale dlaczego? Myślę, że dlatego, że mieli bardzo głęboką relację z Bogiem, że szukali i znali Jego moc. I tutaj nawet nie o to chodzi, czy oni chcieli być wyrwani, czy nie, ale mówią, że czy nas wyrwie, czy nas nie wyrwie, to Jemu tylko będziemy oddawać pokłon. I myślę, że w naszym życiu też tak, w różnych sytuacjach, no, nikt na razie się nam nie każe kłaniać przed posągami, ale pewne takie kompromisy w życiu, czy w pracy, w różnych sytuacjach, żebyśmy też zważali na to, żeby nie iść na kompromis ze światem, bo Słowo Boże mówi, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Żebyśmy naprawdę trwali i tylko Bogu oddawali chwałę i chodzili w prawdzie. Potem jeszcze wrócimy do Daniela. Właśnie kiedy w 6 rozdziale Daniel zostaje wrzucony do lwiej jamy. I to miało związek z takim podstępem, kiedy tam współpracownicy Daniela jakby może zazdrościli mu tej pozycji i szukali na niego sposobu, ale nie mogli znaleźć. Jedynie mogli znaleźć to, że on 3 razy dziennie oddawał Bogu chwałę, modlił się do swojego Boga i to wykorzystali. Tutaj może od 7 wersetu przeczytam, 6 rozdział. Wszyscy zwierzchnicy królestwa, przełożeni i satrapowie, urzędnicy i dowódcy uzgodnili, aby ustanowić dekret królewski i zatwierdzić prawo, że ktokolwiek w ciągu 30 dni poprosi o cokolwiek któregokolwiek Boga lub człowieka, prócz Ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy. I 10. A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swego domu, a otwierając okno w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, 3 razy dziennie klękał na kolana, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. I widzimy, że Daniel nie boi się wcale śmierci, ale najważniejsze jest, żeby przed Bogiem być w porządku, żeby Jemu oddawać należytą chwałę. I tak się zastanawiam, skąd skąd w ogóle taka siła? I też myślę, że to jest to, że trwają w tej relacji, że trwał w tej relacji z Bogiem i że pił z tego źródła, z tego właściwego źródła i wiedział, co jest dobre. I tak samo my powinniśmy trwać przy Jezusie i pić z tego źródła, bo On jest tym dobrym źródłem i usposabia nas do tej wytrwałości przy Nim. Tutaj jeszcze właśnie widzę w tym taką bardzo ciekawą rzecz. 20 rozdział może. A gdy się zbliżał do jamy, zawołał do Daniela żałosnym głosem. Król zapytał Daniela: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wyrwać od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swego anioła, który zamknął paszczę lwom, aby mi nie wyrządziły żadnej szkody, dlatego że przed nim znalazłem się, znalazła się we mnie niewinność. Owszem, również przed Tobą, królu, nic złego nie uczyniłem. I tutaj widzimy, że Daniel jakby nie ma żalu do tego króla i nawet kiedy król do niego woła, to Daniel mówi: Królu, żyj na wieki. I czasem widzę, że w moim życiu, w naszym życiu może być tak, że ktoś nam wyrządzi krzywdę, a nie umiemy go błogosławić. A widzę, że kiedy jakby weźmiemy to od Jezusa, tę siłę, żeby błogosławić, żeby przebaczyć, to niesamowite błogosławieństwo przynosi nie tylko dla nas, ale także dla ludzi wokół nas. Bo tutaj czytamy w 25 wersecie, że wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkali po całej ziemi: niech pokój wam się rozmnoży. Wydaję dekret, aby w całym państwie mego królestwa wszyscy drżeli i bali się Boga Daniela, bo On jest Bogiem żywym i trwa na wieki. I to jest niesamowite, jak posłuszeństwo i czyste serce jednego człowieka i może to była Ewangelia rozlana na cały świat, prawda? Przez to, że Daniel mógł błogosławić tego króla, mimo tego, że tak wielką krzywdę mu wyrządził, że po prostu skazał go na śmierć. Dobrze, to może teraz z Ewangelii Jana kawałek, 7 rozdział. Tutaj jest właśnie w 37 wersecie napisane o tym: a w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I tu widzimy właśnie, że to źródło, z którego mamy czerpać, to jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. I On mówi: kto pragnie, niech przyjdzie i pije za darmo. To nic nie kosztuje, tylko pragnąć i przyjść. 15 rozdział od 7 wersetu. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. 13 werset. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wtedy wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. I tutaj bardzo wyraźnie jest napisane, że Pan Jezus chce takiej przyjacielskiej relacji z nami. I jeśli tylko trwamy w Jego Słowie, On nazywa nas przyjaciółmi. Jest to niesamowite. Jeszcze mam taki jeden werset, który bardzo lubię, który też tak bezpośrednio mówi o tym, że Bóg chce mieć takie relacje przyjacielskie z nami. To jest Objawienia Jana, 2:17. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. I jeśli macie przyjaciół, to wiecie na pewno, że przyjaciel wie nieco więcej niż inni ludzie o nas. I tutaj jest powiedziane, że temu, kto zwycięży, dam kamyk, na którym będzie napisane imię, które będę znał tylko ja i Pan. I nikt tego nie będzie znał. To jest taka relacja między mną i Bogiem, osobista. Coś takiego, kto nigdy jakby do tego nie ma dostępu. I to bardzo, bardzo lubię ten werset i bardzo na to czekam też. I tak właśnie się zastanawiałem, jeśli ile czasu poświęcamy naszemu Panu w modlitwie czy w czytaniu słowa, czy możemy nazwać Go przyjacielem, czy Go znamy, czy On nas zna. I czy jest tak, że kiedy się modlimy, kiedy czytamy Jego słowo, czy mamy takie pragnienie, żeby jeszcze więcej, że się nam nie chce przestać po prostu. To jest, myślę, wtedy taka prawdziwa miłość i przyjaźń, że chcemy więcej i więcej. I życzę Wam tego z całego serca i sobie, żeby taki ogień i taka gorliwość właśnie szukaniu Pana była w nas i żebyśmy oddawali Bogu chwałę naszym życiem. Amen.